reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński. I zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie zawsze na początku. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. Proszę z niego korzystać śmiało. 510 37 i 32 nasz czujny numer przez całą dobę. Czas reakcji małparadioszczecin.pl to jest adres mailowy. Bardzo Państwu dziękujemy za telefony. Bardzo dużo tych telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Chyba nawet nie udało mi się wszystkich przygotować dzisiaj do emisji, ale nadrobimy w następnych programach te zaległości. Zaczniemy od dobrej informacji pogodowej, ponieważ przed nami cały listopad zapowiada się słonecznie. Dopiero pod koniec tego miesiąca będzie trochę deszczu. Czy ta prognoza się sprawdzi? Według statystyk tak już prognozy pogodowe powyżej 3 dni są mało prawdopodobne. Trochę tam jest tego prawdopodobieństwa, ale niewiele. Ale najbliższe dni to widzę słońce, cały czas słońce, spadająca temperatura, ale o tej porze roku przy słonecznej pogodzie, wysokim ciśnieniu to normalne, proszę się tego nie obawiać, ale dużo słońca, mało opadów. No i zaczniemy od telefonu naszego słuchacza, który zaniepokojony jest zmianami pogodowymi, które jak sądzi mają nastąpić.
Właśnie obserwuję niebo i widzę, jak samoloty latają i robią te chmury kondensacyjne. Już te chmury się rozchodzą, pęcznieją, więc jutro jeszcze w miarę może będzie pogoda, ale już kolejny dzień będzie znowu zimno i deszczowo i będzie nieciekawie. Pozdrawiam.
Dziękujemy za sygnał. Co to za loty? Pyta kolejny słuchacz.
Dzień dobry, Andrzej, jestem mieszkańcem Szczecina. Ja wiem, że to temat może niewygodny, niezręczny, niepolityczny, ale mam takie pytanie, cóż to za samoloty tak latają dzisiaj nad Szczecinem, zasłaniając całe niebo smugami kondensacyjnymi? Tych lotów przecież jest mnóstwo. Czy one są zarejestrowane, czy to są loty cywilne, czy wojskowe i jaki jest ich cel? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie zauważyłem jakoś nad głową wzmożonego ruchu lotniczego, może dlatego, że mieszkam poza Szczecinem. No coś tam przeleci od czasu do czasu. W końcu mamy XXI wiek, nieopodal lotnisko, ale nawet bez niego i tak byśmy widywali samoloty nad naszymi głowami. Jeżeli chodzi o loty, o ruch lotniczy, to już w naszym programie nie tak dawno gościliśmy przedstawiciela Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który wyjaśniał, jakie są procedury i gdzie można znaleźć bardzo aktualne informacje na temat odbywających się lotów w różnych miejscach w całej Polsce. I właśnie jestem w tej chwili na tej stronie, właściwie mam ją przed sobą i widzę, że według niej nad Szczecinem w tej chwili, niech policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeżeli podjuchy zaliczyć, ta oczywiście, no i na Prawobrzeżu 8. Tak wygląda w tej chwili. To są oznaczenia, więc trudno zidentyfikować, co to za statek powietrzny jest, ale one są. Jeżeli Państwo zechcą, można sprawdzać aktualną sytuację na niebie i wejść na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tam jest szereg map, można z nich korzystać i oglądać właśnie, co dzieje się nad naszymi głowami. 510, 37 i 36. Wracamy do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jeden z naszych słuchaczy zatelefonował i bardzo dziękuję szczecinianom i gościom, którzy odwiedzali nasze miasto i nasz przepiękny cmentarz centralny.
Dzień dobry, Krzysztof Zdroje, Sójcze Wzgórze. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które mieszkają w Szczecinie i które przyjechały do Szczecina, że tak spokojnie odbyła się ta impreza Wszystkich Świętych i Zaduszki. Było mile, wspaniale. Nie było tłoków, była cisza, spokój. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze skomentować, to jak najbardziej prosimy. I teraz jeszcze wracamy do tematu, bo krótki komentarz od naszego słuchacza. Wiatraki. Są takie pomysły, plany dalekosiężne, by w gminie Wolin powstała farma wiatraków. Nasi słuchacze napisali do nas zaniepokojeni i proszą o uświadomienie mieszkańców oraz nagłośnienie sprawy rozpoczętej procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na budowę wiatraków na wyspie Wolin na południe od miejscowości Kołczewo i Chynowo. Wiatraki, które mają powstać, będą miały około 270 metrów wysokości. To jest o 40 metrów więcej niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. A ma takich wiatraków powstać 7. z wykrzyknikiem. Wysokość jest więc niewyobrażalna. Same śmigła mają mieć rozpiętość 180 metrów. Nadmienię, że obecnie najwyższe wiatraki na lądzie w Polsce mają 210 metrów, a na morzu 250 metrów. Wiatraki mają powstać w miejscu bytowania ptaków w pobliżu Wolińskiego Parku Narodowego i trzech różnych obszarów Natura 2000. Zatroskani mieszkańcy wyspy Wolin. Jesteśmy w kontakcie z władzami Wolina i także z Wolińskim Parkiem Narodowym w tej sprawie. Nasz słuchacz zasugerował jeszcze jeden kierunek.
Silny słów, znaczy odnośnie tej farmy wiatrowej, co ma powstać, to trzeba by się zagłębić nie odnośnie firmy, tylko odnośnie kto ma te działki i kto je wydzierżawia. Tu trzeba się zagłębić. Kto to ma?
Będziemy wracać do tego tematu. 510 37 36. Wracamy do Szczecina i ulica Odzieżowa. Pan jest zaniepokojony sposobem sadzenia nowych drzew.
Dzień dobry, kłania się Wiktor. Mieszkam przy ulicy Odzieżowej w Szczecinie. 4 dni temu w związku z sadzeniem drzew w całym Szczecinie posadzono 3 drzewa pod budynkiem, pod drzewami. Mam pytanko, czy jest to metoda sadzenia drzew pod drzewami, bo po prostu drzewa będą wchodzić pod gałęzie, które po prostu aktualnego drzewa rosną.
Dziękujemy za sygnał. Zapytamy ogrodnika miejskiego, bo nie znamy się na sposobach sadzenia drzew. Tak z moich obserwacji, bo niedaleko w pobliżu także widzę drzewa. Takie nasadzenia blisko drugiego drzewa nie są chyba niczym niezwykłym. Po prostu drzewa wtedy, tak można powiedzieć, ze sobą konkurują i nawet wpływa to dobrze na prędkość wzrostu. Tak z moich obserwacji. Teraz sport i decyzja radnych nie tak dawna o tym, że nie będzie pełnego dofinansowania budowy nowego stadionu dla Świtu Szczecin.
Andrzej Stały, słuchacz z województwa zachodniopomorskiego. Nie jestem może zagorzałym kibicem Pogoni Szczecin, ale zdarzało mi się oglądać mecze. I teraz rozmowa o tych wszystkich budżetach, dopłatach miasta i tak dalej, i tak dalej. Jak się ma do tego, jak na przykład oglądam mecz, a ze Szczecina na boisku w podstawowej 11 jest jedna osoba, tu Kamil Grosicki, a resztę to wszyscy są niezwiązani w ogóle z Szczecinem. Po prostu liczy się biznes. I tyle. Dla nich są piękne szatnie, wszystko fajnie. Ja to wszystko rozumiem, że tak jest, ale jak się to ma do dotacji miasta, naszej tu tej małej ojczyzny, jeśli na przykład Skolwin ma piłkarze, młodzi, jak oni ćwiczą się, patrzą na to, że jak się wyćwiczą, to będą i tak siedzieć gdzieś tam, bo inni niezwiązani ze Szczecinem będą grać.
No można komentować cały czas. Wczoraj naszymi gośćmi byli prezes Świtu Szczecin Paweł Adamczyk i radny Koalicji Obywatelskiej Zieloni Przemysław Słowik. Państwa zapraszamy także do komentowania tego. Różne głosy słyszałem, także w kontekście dofinansowania budowy stadionu Pogoni. I no, są głosy, które mówią, że podobnie jak kultura w mieście, opera na zamku, filharmonia, teatr współczesny, Teatr Polski i inne instytucje kultury także muszą być dofinansowane, żeby ta kultura w ogóle mogła istnieć. Podobnie rzecz ma się ze sportem przecież. Także jest to jakiś obszar i jakiś element naszej kultury i także tutaj należy się dofinansowanie, żeby to funkcjonowało. Trudno się z tym argumentem nie zgodzić, z tym tylko, że te instytucje wymienione przeze mnie pewnie nie wszystkie podlegają czy to miastu, czy województwu. Natomiast Pogoń Szczecin to jest spółka akcyjna i stąd być może wątpliwości niektórych, czy rzeczywiście tyle pieniędzy na dofinansowanie tego sportu, budowy stadionu, budowy również stadionu Świtu Szczecin, tyle pieniędzy z kasy miasta powinno być przeznaczanych. 510 37 i 32 i teraz bon ciepłowniczy. Od niedawna już można składać wnioski i papierowo, i elektronicznie w gminie, na terenie której mieszkamy, o ten bon ciepłowniczy. I tutaj pan zwraca uwagę na to, że właściwie jego zdaniem, z jego wyliczeń, niewielu będzie w Szczecinie tych beneficjentów dofinansowania za ciepło systemowe.
Dzień dobry, ja jeszcze raz boli informacji odnośnie tego bonu ciepłowniczego. Otóż wczoraj miałem takie zapytanie, czy ktoś tutaj w Szczecinie będzie się starał, czy ubiegał, a no niestety nie otrzyma, ale wygooglowałem sobie, że w Szczecinie mieszka około 380 tysięcy, z tego powyżej 65 roku życia to jest około 70-80 tysięcy osób. Następnie wśród tych 70 tysięcy to jest około 35 tysięcy gospodarstw jednoosobowych. I dalej, wśród tych 30 tysięcy, ile jest osób, które mają poniżej 3270 zł?
Dziękujemy za te szacunki. Bon ciepłowniczy, z tego co pamiętam, do 15 grudnia, trzeba pamiętać o tym terminie. I no, informacje są takie, oczywiście są pewne limity dochodowe, także są pewne limity dotyczące tego ciepła, cen za ciepło systemowe, ale jeżeli chodzi o dochody, to tutaj, jeżeli nawet ktoś ma przekroczone, to proszę pamiętać o tym, że to nie oznacza, że w gminie będzie odmowa przyznania tego bonu ciepłowniczego, bo tutaj następuje zasada złotówka za złotówkę. Jeżeli limit jest przekroczony, to to dofinansowanie także będzie pomniejszone, ale tylko o te różnice, o to przekroczenie właśnie. Wrócimy do tematu, będziemy oczywiście pytać miasto, ile wniosków wpłynęło na ten bon ciepłowniczy i ile tych no, dofinansowań gmina miasto Szczecin przyznała. Krótka uwaga naszego słuchacza dotycząca ścieżki rowerowej na ulicy, przy ulicy Eskadrowej.
Dzień dobry, Tomasz Szczecina. Chodzi mi o temat ścieżki, która została dosyć dawno wybudowana rowerowej z prawobrzeża na lewobrzeże Szczecina. Ona miejscami jest jaka jest, ale szczególny odcinek zasługuje na uwagę rządzących nam miłościwie, a szczególnie z rządu dróg. To jest odcinek Eskadrowa, ulica około stacji benzynowej. Przecież tam się normalnie nie da jechać, a należy to do jakiejś tam ścieżki, chyba nawet europejskiej. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo, bardzo ładna ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Gdańskiej, także na Moście Pionierów. Jak wygląda przy Eskadrowej, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Telefonowałem dzisiaj do pana Kacpra Reszczyńskiego, rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Przekazałem te informacje i gorącą pana prośbę i wszystkich rowerzystów o to, by Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego sprawdził stan tej ścieżki przy ulicy Eskadrowej, ewentualnie, jeżeli jest on niezadowalający, coś zrobił, żeby poprawić przejezdność. I teraz wracamy na lewobrzeże i króciutki telefon od naszej słuchaczki, która zaniepokojona jest działaniami na skwerze Jacka Nierzychowskiego, to jest Niebuszewo.
Dzień dobry, słuchaczka ze Szczecina. Ja chciałam podzielić się takim spostrzeżeniem. Na Niebuszewie w okolicach Hali Piastowskiej między ulicą Barbary i Kołątaja jest park imienia Jacka Nierzychowskiego. Parę lat temu ten park został pięknie wyremontowany. Są stylowe latarnie, piękne ławeczki i stylowe kosze na śmieci. I dzisiaj ku swojemu wielkiemu zdziwieniu widziałam, jak pracownicy wyrywają te kosze z podłoża, z ziemi, z kostki brukowej, bo one są bardzo mocno przytwierdzone do podłoża. Zapytałam dlaczego, to powiedzieli, że przyjdą nowe kosze na śmieci. Takie betonowe, takich jakich wszędzie pełno. I moje pytanie, czy miasto stać rzeczywiście na takie zamiany, na takie trwonienie, na wyrzucanie pieniędzy? I co na to architekt, który zaprojektował ten park i tą przebudowę? Zostaną piękne latarenki, zostanie pięknie zagospodarowany park i wstrętne betonowe bunkry zamiast ładnych, stylowych, ładnie wyprofilowanych, metalowych koszy. Jestem po prostu zdziwiona, zbulwersowana. Jak można zamieniać takie piękne kosze na jakieś pewnie koszmarki, które stoją na przystankach tramwajowych i pewnie taki sam kosz wlepią nam do parku.
Dziękuję bardzo za sygnał. Ten sygnał przekazałem do Biura Prasowego Urzędu Miasta. Jeszcze będę się kontaktował i przypominał i mam nadzieję, że jakieś informacje i komentarz w tej sprawie państwo usłyszą. 510 37 i 36. Z nami jest pan Wojciech Jachim z Tramwajów Szczecińskich, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. Dzień dobry panie Wojciechu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
W czasie reakcji informowaliśmy nie tak dawno, że będzie szlifowanie torów tramwajowych. Panie Wojciechu, proszę przypomnieć, co to takiego. Ja wtedy pierwszy raz spotkałem się z takim terminem szlifowania torów tramwajowych. Nie wiedziałem, że one podlegają takim zabiegom.
No tak, jest to taka, powiedziałbym, standardowa procedura dotycząca utrzymania torowiska, co jakiś czas powinna być wykonywana ze względu na zużycie fali step, czyli karby, rysy na główce szyny, co z kolei skutkuje większym hałasem, większym zużyciem wózków tramwajowych, obręczy kół, mniejszym komfortem jazdy dla pasażerów. I tak jak mówiłem, też ten hałas, prawda? To jest to, co chyba najbardziej interesuje słuchaczy i mieszkańców mieszkających w pobliżu torowisk. Więc to szlifowanie jest po prostu niezbędne, żeby poprawić jakość funkcjonowania szczecińskich tramwajów.
Dobrze, no i to właśnie zaczęło to szlifowanie być prowadzone w różnych miejscach i nasi słuchacze sygnalizują, że tak, najpierw był hałas, a potem nastąpiła cisza, taka trochę nieoczekiwana nawet, bo już przyzwyczaili się niektórzy do hałasu, jaki generują tramwaje.
Tak, w tym roku szlifowaniem jest objętych 22, są objęte 22 kilometry toru pojedynczego. Budżet na to jest 1 400 000 zł. Szlifowanie odbywa się od 7 października i według harmonogramu powinno zakończyć się 28 listopada. Do tej pory wykonano szlifowanie na ulicach Krzywoustego, Wyszyńskiego, Energetyku, Basen Górniczy, Pędzla Turkusowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Niemierzyńska, Arkońska, Potulicka, Łady, a do zeszlifowania zostały jeszcze ulica Ku Słońcu, Brama Portowa, Pętla na Basenie Górniczym, Aleje Wojska Polskiego, kawałek Alei Wyzwolenia. To są właściwie już końcówki.
No i tu zaskoczenie, bo wydawało mi się, kiedy pierwszy raz słyszałem o szlifowaniu, że co to może dać, może to kosmetyczny zabieg trochę tam wyciszy, a tu się okazuje, no tak przynajmniej relacjonują ci, którzy w pobliżu torów mieszkają, że różnica jest duża.
No, cieszymy się, że państwo, mieszkańcy dostrzegają również zmianę. No, temu właśnie służy głównie szlifowanie torowisk, aby zwiększyć komfort korzystania z sieci tramwajowej.
To panie Wojciechu, może tramwaje zwiększą komfort w całym mieście i zeszlifują wszystko, co tylko możliwe?
No oczywiście szlifowanie obejmuje te odcinki, które są jakby najbardziej do tego wskazane. Jak mówiłem, jest to pewien koszt. Akurat w tym roku przeznaczamy na to 1 400 000 zł. Na przyszły rok wiem, że jest zabudżetowana kwota 800 000 zł. No i te szlifowania są prowadzone, powiedzmy, systematycznie od lat. I były takie robione i w 19 roku, i w 20, i w 21, i teraz właśnie w 25.
Pan Wojciech Jachim z wyjaśnieniami, na czym to polega i no teraz wszyscy czekają, ci, którzy mieszkają przy torach, a jeszcze tramwaj hałasuje, bo tory nie zeszlifowane, żeby tam także przyjechali ludzie ze szlifierkami.
Samo szlifowanie wykonuje samojezdna szlifierka torowa, czyli taki specjalny pojazd, który zewnętrzna firma dostarczyła przy targu i po prostu przejeżdża przez torowisko, zostawiając za sobą równiutkie główki szyny.
Pan Wojciech Jachim, Tramwaje Szczecińskie, bardzo dziękuję za te informacje.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia i teraz temat drogowy. Kolejny apel dotyczący skrzyżowania Bogurodzicy i Niepodległości. Wiele, wiele, wiele telefonów na ten temat odbieraliśmy wcześniej. O co chodzi? Otóż, żeby wyjechać z Bogurodzicy, tam są światła. Na Niepodległości skręć tylko w prawo możliwy, w stronę Bramy Portowej. To czasami, zwłaszcza w godzinach szczytu, praktycznie staje się to niemożliwe. A dlaczego? Dlatego, że kierowcy na Niepodległości, jadący Aleją Niepodległości w kierunku Bramy Portowej, po prostu zatrzymują się na skrzyżowaniu. A tu przydałby się nasz szczeciński pomysł, czyli Blue Box. Na wielu skrzyżowaniach te Blue Boxy kiedyś zostały zamontowane, przyklejone, wymalowane. Takie oznakowania, nie są to znaki drogowe, takie oznakowania niebieskie, które informowały kierowców, ostrzegały, prosiły, można powiedzieć, ich o to, by tutaj akurat w tym miejscu nie zatrzymywać się w oczekiwaniu na możliwość dalszej jazdy. Tak właśnie Blue Box miał działać i zadziałał. W wielu miejscach to działa. No i prośba o to, żeby właśnie na Niepodległości, przy skrzyżowaniu z Bogu Rodzicy, na skrzyżowaniu właściwie z Bogu Rodzicy, taki Blue Box się pojawił.
Dzień dobry, na imię mam Teresa, jestem mieszkanką Szczecina, 10 lat młodszą od radia. Dzwonię w sprawie Blue Boxa na skrzyżowaniu Bogu Rodzicy i Niepodległości. Chciałabym poprzeć apel pana, który dzwonił wczoraj. Jest masakrą wydostać się z Bogu Rodzicy do lewoskrętu w tej bramie portowej. Kierowcy wytrzeszczają oczy, nie wiedzą, o co chodzi, blokują wyjazd. Bardzo proszę, może ten apel pomoże.
Także będziemy telefonowali do kierownictwa organizacji ruchu w Urzędzie Miasta z prośbą, sugestią o ten właśnie Blue Box na Niepodległości na skrzyżowaniu z Bogu Rodzicy. 510-37-32 numer do studia. 36, przepraszam, 32 to czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to adres mailowy. I teraz mapa się przyda Państwu. Na południe od Szczecina się wybierzemy, a konkretnie do Szwecji. Dobrze jest zobaczyć, jeżeli ktoś nie pamięta, jak blisko polskiej granicy jest ta miejscowość. I nieopodal Szwed znajduje się gigantyczny zakład przemysłowy i jest to rafineria. I z nami jest pani Aleksandra Fedorska z portalu Business Alert. Dzień dobry pani Aleksandro, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pani Aleksandra od lat zajmuje się sprawami, można powiedzieć, pogranicza polsko-niemieckiego i także tą rafinerią Szwed. Dlaczego rozmawiamy? Ano dlatego, że słuchacz nam przypomniał, my pamiętamy, ale on nam przypomniał czujnie, że jakaś taka, na jakiś czas cisza zapanowała nad tą rafinerią. Telefon od słuchacza.
W ramach obecnej poprawności politycznej, tak przypuszczam, nie wiem, abym się mylił, to już polskie nasze radio, kochane Szczecin, moje najkochańsze radyjko, nie będzie poruszało niemieckich tematów i rafinerii w Szwecji już na naszych falach nie usłyszymy nic, co tam się dzieje w tej rafinerii. Mnie to osobiście bardzo interesuje i myślę, że nie tylko mnie.
To może przypomnijmy, dlaczego to pana interesuje i nie tylko pana, bo wiele osób, także organy samorządowe, tu i Widuchowa, i Chojna były zainteresowane i są chyba zainteresowane w dalszym ciągu tym, co dzieje się w rafinerii Szwed. Pani Aleksandro, o co chodzi?
No, rafineria Szwed i jej główny właściciel, bo to jest właściciel, który posiada ponad 54% udziałów w tym zakładzie. To jest Rosneft, rosyjski Rosneft, który ma swoją spółkę córkę, Rosneft Deutschland, zarejestrowaną w Niemczech, ale w pełni jest to firma córka. I ona posiada właśnie te udziały w zakładzie w Szwed oraz, i to jest bardzo ważne, aby to zaznaczyć, w dwóch innych rafineriach na południu Niemiec. W rafinerii Miro w Karlsruhe i w Bawarii w rafinerii Bayern Oil. Ale tamte udziały są poniżej 30%, więc nie są tak kontrowersyjne w porównaniu właśnie z Szwed, jak to możliwe, że najgorszy z najgorszych rosyjskich koncernów Rosneft nadal trzyma za gardło tą tam właśnie rafinerię. To jest właściwie nie do pojęcia i słuchacz tu słusznie przytoczył, jak to jest możliwe, że ten temat się tak zgrabnie wycisza. Drodzy Państwo, to jest robota właśnie tego koncernu. Oni bardzo skutecznie, mając fenomenalny wpływ także na krajobraz niemieckich mediów, bardzo zgrabnie poruszają się po berlińskich salonach i umieją w bardzo skuteczny sposób temat właśnie tej rafinerii wyciszać. Jest to temat skrajnie, ale to można powiedzieć bardzo wstydliwy dla Niemców. To są ich brudy przypominające Nord Stream. To jest po prostu Nord Stream w wersji ropy, paliwa. Bardzo brzydka, wstydliwa dla nich rzecz, i Rosjanie pięknie im doradzają w tym, jak należy to wyciszać wtedy, jak jest to potrzebne. I po raz pierwszy w historii tej rafinerii Amerykanie, Donald Trump wyjął ten brud, aby pokazać go światu. Nie
w Deutschland, to dodajmy. I teraz pani Aleksandro, najpierw zaczęło się od wątku ekologicznego i dlatego tak wspomniałem, że tutaj te gminy przygraniczne były bardzo zainteresowane tym, co dzieje się w rafinerii Schwedt, zwłaszcza zważywszy na nasze warunki pogodowe i to, że wiatr zwykle wieje u nas z zachodu, a to dlatego, że ta rafineria w Schwedt co rusz to składała dokumenty, prośby o to, by im niemieckie urzędy pozwoliły na zwiększoną emisję gazów, które są szkodliwe, tak?
Tak, tu chodzi w szczególności o wykroczenie poza normy emisji dwutlenku siarki. To jest tu tam właśnie ta rafineria, to jest po prostu ekologiczny brudas. Ten brudas nie tylko emituje ponad stan CO2, tylko także właśnie inne brudy, całkowicie właśnie w stylu sowieckim. Na tym to polega.
Bo to stara rafineria, stara infrastruktura i dlatego no, nie zostały pewnie przeprowadzone, może się mylę, inwestycje, które by ją dostosowały do nowych wymogów ekologicznych. No i stąd te ciągłe wnioski do niemieckich urzędów o pozwolenie na zwiększoną ilość emisji tych szkodliwych gazów, tak?
Tak. Oni mają takie SPET pozwolenie, aby w szczytowych momentach produkcji, to nie ciągnie cały czas, że te emisje przekraczają normy, tylko w szczytowych momentach oni mogą emitować więcej. Jest to tak przypisane tej umowie, temu SPET pozwoleniu, że jest od nich wtedy oczekiwane, że w momentach już jak mniej produkują, to jakby te emisje można wtedy zaoszczędzić. Ale jest to bardzo trudne w weryfikacji i no, wiadomo jest, że to jest podszeptywane i tak to jest szyte no właśnie przez owego właściciela, który absolutnie nie wpisuje się w jakiekolwiek wartości ochrony środowiska czy walki ze zmianami klimatu. Wiemy, że to jest całkowicie inny stan ducha, ale Niemcy tam w Brandenburgii, w tym specyficznym regionie Niemiec Wschodnich, no jakoś rękę w rękę z tym Rosnieftem współpracują. Ale wydaje się, że świat już nie chce milczeć. Amerykanie po raz pierwszy wkraczają na scenę i po raz pierwszy pokazują palcem na to, co się tam dzieje, że Niemcy na swoim sercu paliwowym, bo chodzi o 3 największe rafinerie w kraju, hodują sobie Rosnieft w sercu swoich właśnie rafinerii. I to jest stan, który moim zdaniem, niedobrze, że tak się stało, ale Amerykanie poszli Niemcom na ręce, że Niemcy teraz mają pół roku, dostali tą możliwość, tą szansę, ten wyjątek, że przez pół roku Niemcy mają uregulować swoje stosunki z Rosnieftem. Mają najlepiej, żeby się pozbyć tych udziałów Rosnieftu w swoich rafineriach, aby ominąć długotrwale sankcje. Mają teraz na to pół roku. Zobaczymy, co Niemcy z tym zrobią. Obawiam się, że będą grać na czas albo będą chcieli zawrzeć znowu jakiś deal z Donaldem Trumpem, aby ominąć sankcje i dalej współpracować z Rosnieftem. Proszę sobie wyobrazić, że mówimy o tym, że Niemcy współpracują z największym, najbardziej bandyckim, można powiedzieć, koncernem energetycznym Putina. To jest państwowy koncern.
Ale też były takie informacje, że Niemcy w jakiś sposób, albo całkowicie nawet, ponieważ Rosnieft Deutschland ma pakiet 54% tych udziałów, że oni zablokowali możliwość decydowania Rosnieftowi o tym, co dzieje się w tej rafinerii, tak?
oni deklarują, że zablokowali decyzyjność. Oni zrobili coś innego. Oni nałożyli na te udziały tak zwany zarząd komisaryczny. Jest tam taki zarządca, pan Bremer, który pełni rolę takiego powiernika w kontakcie, na przykład w przypadku zawierania na przykład kontraktów, jak z Kazachstanem. On jest takim powiernikiem, ale reszta zespołu rośnie w Deutschland. Nadal siedzi na swoich stołkach. Nadal przecież konta tej firmy rosnie w Deutschland nasycane są zyskami z niemieckich rafinerii. Ale fakt, że te konta już nie mają uprawnienia przelewów do Moskwy. Tam te kwoty
rosną. Czyli coś
rosną,
robią jednak. Rosną. To nie jest tak, że są kompletnie tak. Bezczynni w tej sprawie.
To tak, oczywiście, ale nie jest to działanie, które pozbywa się Rosnieftu. Nie, tylko umożliwia Rosnieftowi przetrwanie w Niemczech.
Mhm. Dobrze, teraz za chwilę zapytam, skąd ropa, bo potrzebny jest surowiec, żeby ta duża rafineria działała. Ale i teraz pytanie o te sankcje. Dlaczego Donald Trump, i to pojawiało się także w informacjach ogólnopolskich, zrobił to okienko dla Rosnieftu, można powiedzieć, nakładając kolejne sankcje na firmy energetyczne rosyjskie?
Ponieważ dzień i noc na zmianę minister gospodarki Katarina Rajkie i sam Friedrich Merz siedzieli na telefonie i błagali o to Donalda Trumpa. To była jedna z najważniejszych decyzji. O to został zapytany właściwie 10 minut po sankcjach sam kanclerz i on błagalnie przed dziennikarzami powiedział, że on zrobi wszystko, żeby osiągnąć taką możliwość, żeby on będzie sam wszędzie rozmawiał i on wychodzi z założenia, że Amerykanie go usłyszą.
Dobrze, czyli jest półroczne okienko. Czego można spodziewać się dalej? Za chwilę jeszcze zapytam o wątek ekologiczny i o nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo ministerstwo, które pytaliśmy zresztą kilka ładnych miesięcy temu pisemnie, mailowo o tę sytuację, wie, no bo tutaj środowisko wchodzi w grę, wie o działalności tej rafinerii, o tych przekroczeniach, o których pani mówiła przed chwilą. Ale najpierw ten wątek, czego możemy spodziewać się dalej po pół roku?
Jakby Niemcy naprawdę chciały się pozbyć Rosnieftu w swoim systemie rafineryjnym, musiałyby po prostu te udziały, musiałoby przejąć niemieckie państwo. Tak jak to niegdyś zrobiono z Gazpromem. Gazprom także posiadał aktywa w Niemczech, był tam aktywną firmą i po prostu w marcu 2022 roku niemieckie państwo przejęło te udziały. Po prostu zawłaszczyło sobie, upaństwowiło. Tak można zrobić, tutaj precedens prawny jest. Jakby Niemcy chcieli naprawdę, rzeczywiście rozstać się z Rosnieftem, to by musieli to tak zrobić.
Tak.
To by się rozstali. Na razie nie wygląda to tak, żeby ktoś w te nieprzyjemne kontakty chciał w ogóle wchodzić. Międzynarodowi gracze nie chcą się tam pchać. Nie wiem, dlaczego tutaj z jakąś ofensywą czeka Orlen. Właśnie Orlen powinien teraz aktywnie, wręcz proaktywnie przedstawić światu swoją ofertę. To by było w ogóle pierwszoplanowe takie posunięcie, żeby przedstawić od siebie po prostu, może z zespołem jeszcze innych firm naszego regionu, że nasz region gwarantuje praworządność, prawo, sprawiedliwość dla tej rafinerii PCK. To by było właściwe działanie i bardzo bym prosiła, żeby właśnie Orlen wyszedł z taką alternatywą. Nie musi robić tego sam. Jest bardzo wiele innych koncernów energetycznych naszego regionu i państwowych i prywatnych, ale proszę dla dobra tego regionu, też dla waszej zachodniej Polski, dla waszego Szczecina o taką inicjatywę, żeby wreszcie uciąć zamknąć tą nieszczęsną relację z Rosnieftem. Zróbmy z tego też taki projekt właśnie polsko-niemiecki. To my jako Polacy i jako także tu wiodący lider naszego regionu Europy mogą zaprowadzić porządek w tej rafinarii. Wreszcie sprawiedliwość, prawo, przestrzeganie prawa będzie miało miejsce w tej rafinerii. Nadszedł czas.
Pani Aleksandro, co teraz ten wątek ekologiczny, co Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Ostatnie informacje, jakie stamtąd do nas docierały, to, że wie o całej sytuacji, jest w kontakcie z Niemcami. I co dalej? Czy są jakieś nowe działania mające na celu ograniczenie, nie wiem, czy zareagowanie może bardziej stanowcze na to, że tam ta rafineria znajdująca się bardzo blisko naszej granicy nie spełnia norm ekologicznych i dostaje na to pozwolenie?
Tak, i problemem dla strony polskiej jest faktycznie to pozwolenie. Ponieważ aby osiągnąć skuteczność, strona polska musiałaby to pozwolenie niemieckie podważyć. I to musiałaby zrobić prawdopodobnie przez Brukselę, bo to są już brukselskie wytyczne dotyczące właśnie tych norm emisyjnych. Z pewnością nie byłoby to łatwe przedsięwzięcie. Polska naraziłaby się na sporą krytykę, ale tu konieczna jest ścieżka prawna. Strona polska na taką wojnę o emisję nie decyduje się z Niemcami. Podejrzewam, że ma obawy, że Niemcy odpowiedzą rykoszetem właśnie tu w polskie emisje, na które obecnie też co nieco przymyka się oko. I mi się zdaje, że tu takie coś ma miejsce w tle. Wy nas nie konsultujcie, to my też zostawimy was w spokoju i każdy będzie sobie wesoło emitował. Z drugiej strony jeszcze jest pewna niewyjaśniona kwestia, a to są dostawy. Dostawy właśnie, do zachodniej Polski.
Właśnie ostatni wątek, pani Aleksandro, czyli dostawy. Skąd płynie surowiec do rafinerii PCK? W tej chwili patrzę na mapę rurociągu Przyjaźń.
Tak, to nie jest jedyna droga dostaw. Najwięcej ropy, mniej więcej 5 milionów ton, trafia do Szwed drogą zachodnią. Przez ropociąg, to znaczy dostawy przez port w Rostock, bo Rostock ma swój własny naftoport. I to są zamówienia z rynków międzynarodowych. One nie są kontrowersyjne, bo ropę można kupić na całym świecie. Jest ona dostarczona właśnie takim tankowcem i potem ropociągiem do Szwed. Właściwie jest to idealna droga i zaspokaja mniej więcej 60% mocy przerobowych tej rafinerii. Ale co z tymi 40%? To wygląda tak, że to idzie wtedy z kierunku wschodniego, to znaczy dawną drużbą, system sowiecki. I to jest ropa, która jest z jednej strony zakupowana w Kazachstanie, to jest mniej więcej 1,5 do 2 milionów ton ropy, i ona przepływa wtedy, taka jest konieczność po prostu geograficzna.
Logistyczna tego ropociągu, tak.
Że ona wywodzi się z systemu postsowieckiego, to znaczy z rosyjskiego systemu ropociągów. Nie można tego zrobić w inny sposób. I ona wtedy jest pompowana w kierunku zachodnim, ale już z systemu rosyjskiego. Do tego dochodzi też mniej więcej 1,5 miliona ton ropy, która jest dostarczana przez nasz polski naftoport w Gdańsku. I ta ropa także trafia za pomocą drużby, to jest ten ropociąg Przyjaźń, przepraszam za używanie tutaj rosyjskiej nazwy, ale jest to w Niemczech tak przyjęte, że się operuje rosyjską nazwą, a po polsku Przyjaźń. I tu jest wpompowane właśnie do tego ropociągu mniej więcej ze strony polskiej, wtedy w Gdańsku 1,5 miliona ton ropy. Tak to wygląda. Takie są dostawy surowca.
Czyli jest ryzyko, że ta ropa, która z Kazachstanu płynie rurociągiem przez Rosję, nie ma innej możliwości, że tam na terenie Rosji może być dolewana rosyjska ropa?
Jeśli jest, jest to część systemu, inaczej nie można tego zrobić, no to wiadomo, że w tych rurociągach nie może być nic innego niż po prostu ropa, która jest w tym systemie wydobywana, tak zwana repko. Rosyjski gatunek ropy. Tego nie uda się obejść. Bo to jest tak jakbyśmy w naszym, prawda, w naszym ciele, naszą krew. My nie możemy powiedzieć, że ta krew jest na przykład z prawej ręki, tak? Nie, bo to krąży cały czas i trzeba to widzieć jako jeden system.
Mhm. Czyli można przypuszczać przynajmniej, że część tej ropy do Szwed to jest surowiec rosyjski, ale z drugiej strony, jeżeli patrzeć na gdański Rostok, spokojnie PCK obyłaby się bez tej ropy z kierunku wschodniego. Czy tak?
To by było dla niej trudne. Byłoby trudne, ponieważ ropa to nie... ponieważ rafineria to nie tylko paliwo. Rafineria to także asfalt, to także na przykład plastik i różne inne produkty. I ta rafineria, ona jest przeznaczona do przerabiania rosyjskiej ropy. Tak jest od lat 60., dlatego tam
taka
powstała
technologia.
Tak, i w szczególności chodzi właśnie o asfalt. Wszystkie urządzenia, i ten zakład jest na tą ropę nastawiony. I tu potrzebna jest ropa właśnie wykazująca się tymi właściwościami. I jesteśmy wtedy z powrotem przy tych emisjach. Ona jest wysoko zasiarczona. To jest właśnie to, że to, co opada na ten region, te nieszczęsne, te pyły, właśnie dwutlenek, właśnie siarki, jest związany z tymi dostawami. Jednak bardzo trudno byłoby, i ten zakład ma poważne techniczne problemy z tym, że musi pogodzić bardzo wiele gatunków ropy. To jest bardzo trudne dla nich technicznie do zrobienia i bardzo uderzyło w ich dochody od 2022 roku, bo wcześniej oni byli tylko na rosyjskiej ropie, tylko i wyłącznie. A mają problemy, dlatego też nie są w stanie wykorzystać wszystkich swoich mocy produkcyjnych. Oni są mniej więcej na minusie na 20, czasem nawet 30% mocy produkcyjnych. I to jest związane właśnie technicznie z tym wyzwaniem, bo te ropy, które docierają, te różne gatunki ropy, które docierają do Szwed, one są skrajnie zróżnicowane chemicznie, mają różne właściwości. No i bywało także, że bardzo drogie urządzenia na przykład się psuły. To takie coś wielokrotnie już występowało i nawet trzeba było tu jeszcze w nocnej zmianie przecież szukać specjalistów, przywozić między innymi także polskich specjalistów, którzy wtedy w takiej sytuacji ratowali jakieś właśnie urządzenia.
I rurociągi, i technologia cały czas pokutuje to uzależnienie, można powiedzieć, od Rosji. Musimy czekać na decyzję Stanów Zjednoczonych dotyczące Rosneftu Deutschland. Jaka będzie dalsza polityka sankcyjna. Pani Aleksandra Fedorska wyczerpująco, myślę, przedstawiła aktualną sytuację rafinerii w Szwed. Pani Aleksandro, bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie w czasie reakcji.
Ja państwu bardzo dziękuję. Polecam się.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. Będziemy co jakiś czas wracać do tego tematu. 510-37-32, numer czujny, już z tym numerem państwa zostawiam. Proszę dzwonić, pytać, proponować tematy. Można także do nas napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Coś się stało przy budowie drogi w Ustowie i słuchacz sygnalizuje, że kompletnie nic się nie dzieje.
was słuchacz Jacek. Ja chciałem się spytać za państwa pośrednictwem, co się dzieje z budową drogi w Ustowie. Dzisiaj przejeżdżałem, o godzinie była 10:30, nie było ani jednego pracownika, ani sprzętu, wszystko jakby zeszło. Czy się skończyły pieniądze, czy firma zbankrutowała? No nie wiadomo, oni już powinni w sumie kończyć tą budowę, ale jak dzisiaj to zobaczyłem, to coś jest nie tak. I dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Skontaktowałem się z powiatem polickim i będziemy mieli jakieś informacje na ten temat. I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza już tutaj ze Szczecina. To pytanie skierowane do Straży Miejskiej.
Mieszkaniec Śródmieścia Zachód. Mam takie zapytanie. Są znaki, że samochód musi parkować przodem do okien, a 90% parkuje tyłem w stronę okien Królowej Jadwigi, Getta Małkowskiego. Teraz może jest zima, to nie tak często ludzie okna otwierają, ale latem, wiosną to jest tragedia. Cały smród idzie w okna. Proszę coś z tym zrobić. Niech Straż Miejska, nie wiem. Dziękuję.
Dziękujemy za sygnał. Szerzej Straż Miejska na ten temat opowie państwu, jak wygląda sytuacja za jakiś czas, natomiast tak ogólnie potrzebne jest przede wszystkim bardzo dobrze zrobione, prawidłowe oznakowanie. To muszą być znaki drogowe, żeby w ogóle Straż Miejska miała podstawę do reagowania i do interwencji. Jest oznakowanie, które wskazuje wyraźnie kierunek parkowania, można powiedzieć. Druga rzecz to obniżony krawężnik, który w takich sytuacjach jest niezbędny. To obniżenie oczywiście niezbędne. Jeżeli te warunki nie są spełnione, strażnicy miejscy nie bardzo mogą interweniować w takich sprawach, a więc trzeba zacząć od znaków, a później Straż Miejska. Ale oczywiście w każdej takiej sytuacji do strażników miejskich można telefonować. Jutro po godzinie 12 spotykamy się ponownie w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.